W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Ponieważ i miłość Ojca, i łaska, miłosierdzia z krzyża, i szansa na jedność przyszła dzięki Fiat Maryi. Dlatego dziś, jutro weźmiemy formularz mszy świętej o Matce Bożej Świętolipskiej, by jej dziękować za to, że przez sześć dni tutaj fundowała nam Kanę z Galilejskiej. Spowiadam się, Bogu Wszechboże, Ty pozwalasz nam wzywać Matkę Najświętszą, Maryję zawsze dziewicą spraw, abyśmy nieustannie doznawali jej troskliwej opieki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen. Czytanie z Księgi Liczb. W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz. Tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam. Gdy zabrakło społeczności wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi przed Panem. Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza: weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę sprzed oblicza Pana. Następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą, i wtedy rzekł do nich: słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Aarona: ponieważ mi nie uwierzyliście, nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daję. To są wody Meriba, gdzie się spierali Izraelici z Panem i gdzie On objawił wobec nich swoją świętość. Oto słowo Boże.
Tobie, mój Boże, ufam całym sercem. Tobie, mój Boże, ufam całym sercem. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i mieszka w cieniu Wszechmocnego, mówi do Pana: tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam, Tobie, mój Boże, ufam całym sercem, bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Boże mój, Boże, ufam całym sercem. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Tobie, mój Boże, ufam całym sercem. Alleluja, 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 alleluja.
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię.
Alleluja, 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 alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolicę Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, żeby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy, wiele cierpieć od starszych arcykapłanów, uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on, odwróciwszy się, rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz na sposób Boży, lecz ludzki. Oto słowo Pańskie. Przed obiadem w katechezie porannej mówiliśmy o duchowości Księgi Liczb, odpowiednikiem Księgi Liczb w Ewangelii Mateusza jest rozdział 13 od wiersza 53. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, odszedł stamtąd, najpierw poszedł do Nazaretu i w tym fragmencie trzeba widzieć, że Jezus, że ewangelista Mateusz ukaże Izraela jako pustynię, duchową pustynię, poczynając od Nazaretu, miasteczka, w którym przyszedł Mesjasz. I ten opis pobytu Jezusa Chrystusa w Nazarecie kończy się stwierdzeniem i niewiele zdziało tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Jak to rozumieć? Czyżby niedowiarstwo ograniczało wszechmoc i miłość Jezusa? Sięgnijmy do przypowieści o talentach. Jednemu Pan dał 5 talentów, drugiemu 2, a jednemu tylko 1. Każdemu według zdolności. Talent oczywiście to jest nic innego, tylko świecznik. Złoty świecznik z talentu. Miał być wykuty świecznik, obietnica 7 darów Ducha Świętego. Dlaczego jednemu 5, drugiemu 2, a trzeciemu tylko 1? W dodatku poszedł go i zakopał. Otóż gdyby temu, który otrzymał 1 i zakopał, Bóg dał 5, to jego odpowiedzialność przed Bogiem by wzrosła. Zmarnował aż tyle. Jezus też nam nie daje wielu łask, dlatego że zna nas. Nasze lenistwo duchowe, żebyśmy zmarnowali, zakopali i tak tam coś niecoś kapnie. W nadziei, że to, że tego nie zmarnujemy. To jest pierwsza podpowiedź, jak rozumieć, że dlaczego jeden otrzymał tyle darów Bożych, a ja mniej. Otóż tajemnica jest w tym, że my chętnie zakopujemy to, co otrzymujemy. Mówię o tym dlatego, żebyście to, co zostaliście, czym zostaliście tutaj obdarowani, po powrocie nie zakopali. Na półce. I we wszystkich innych zajęciach już nie znajdziecie aż do kolejnej szkoły biblijnej Pisma Świętego. Bo wtedy takie szkoły biblijne przed Bogiem czyniłyby was gorszymi ludźmi. Więc każda łaska może nas umniejszyć przed obliczem Boga. Z pewną satysfakcją to mówię. Żebyście. Tak. Żeby mój trud nie był daremny. I dalej, według Ewangelii Mateusza, mamy mowę o tym, że Jezus po raz pierwszy, drugi rozmnaża chleb. Znowu aluzja do karmienia narodu wybranego na pustyni, że tutaj właściwy Mojżesz, Jezus Chrystus, karmiąc chlebem, zapowiada, czym będzie nas karmił, że będzie nas karmił w Eucharystii swoim zmartwychwstaniem. Ale pytanie do obecnych. Znacie Księgę Liczb już? Do jakiego wydarzenia Jezus tutaj nawiązuje? Podpowiadam troszeczkę. Apostołowie mówią do Jezusa, niech już idą te tłumy do wsi, coś sobie kupią. A Jezus mówi, nie, wy dacie im jeść. Panie, no nie żartuj. Nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. Do jakiego wydarzenia z Księgi Liczb? Jak? Bardzo dobrze, Czesiu, to jest. Katecheza jest taka, że wymagania Jezusa Chrystusa będą zawsze nas przerastać. Będą zawsze nas przerastać. Zawsze będziemy mieli poczucie, Panie, no jak ja mam zdobyć to Kanaan? Najpierw swego wnętrza, swoje wnętrze. Tyle na mnie ciekawych rzeczy się dzieje. A później Kanaan tego świata. To nie ty pójdziesz, to w tobie pójdzie Pan przymierza, miłość z krzyża. Wy macie dać to, co macie, 5 chlebów i 2 ryby, a ja dam to, co ja mogę. Ja w was pójdę. I tak jak jest to opisane w Marii Waltorcie, Jezus każdemu dał drobinę tam i ryby i chleba. Gdy oni szli, to w tych koszach wszystko się rozmnażało. Sięgali, dawali i zawsze było tyle samo. I bardzo ważna katecheza dla nas, żebyśmy się nie wpatrywali w trudności naszego życia, naszych obowiązków zawodowych. Zawsze będziemy mieli poczucie, że to, co mamy do wykonania, nawet w sobie, to nas przerasta. Ale Jezus mówi, daj to, co możesz, a ja dam to, co ja mogę. I będzie dobrze. To ważne jest dla nas tutaj, tak, tak. Moich współbraci w kapłaństwie. To Marek z niedowierzaniem patrzy na mnie, bo jego nigdy nic nie przerasta, a mnie przerasta. Ja. Nie mogę kotek za bardzo zaczepiać, bo jak mi się odgryzie, to... Druga myśl w tym zawarta. Wiemy, że na pustyni trzeba było brać życie z Boga, trzeba było brać ten pokarm, którego udzielał Bóg. co Bóg czynił dla człowieka. Co Bóg czynił dla człowieka, dzięki temu Izraelici żyli. Tu jest dotknięcie tej patologii, że wszelka patologia religijna w łonie chrześcijaństwa pochodzi stąd, że my chcemy wiele w życiu zrobić dla Boga. My dla Boga. My dla Boga od rana do nocy. My dla Boga. A my dla Boga możemy tylko, Bogu możemy dać 5 chlebów i 2 rybki. I to nie rozwiązuje problemu. Liczy się to, co Bóg w nas i poprzez nas dla ludzi zrobi. Spór o tradycję. Izrael odziedziczył coś niezwykłego. Odziedziczył dar przymierza z Bogiem prawdziwym. Z Bogiem prawdziwym. Bóg poprzez przymierze wszedł we wspólnotę. Zjednoczył się z narodem wybranym. Jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. I jednocześnie daje dekalog. I tymczasem tu w Ewangelii w rozdziale 15, jakie są owoce tego? Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To znaczy, że ten dar przymierza nie owocował. Inny duch mieszkał we wnętrzach ludzkich, w sercach ludzkich. Ślepi prowadzili ślepych i obydwaj w dół wpadli w roku 70. Jutro będziemy mówić na zakończenie Księdze Powtórzonego Prawa, która tylko rozwija, jak rozumieć dekalog, że dekalogu nie wolno brać w oderwaniu od innego daru, jakim jest przymierze. Że Bóg najpierw realizował dekalog względem Egipcjan, względem potomstwa Abrahama, poprzez plagi, poprzez to, co czynił i dopiero kiedy doświadczyli, że Bóg przekreśla wszelkie formy Egiptu, wszelkie zło Egiptu, zaproponował im, żeby przyjęli też w przymierzu, dzięki przymierzu byli zdolni do dekalogu. I gdyby istotnie żyli przymierzem najpierw, to by tego we wnętrzach ludzkich nie było, a to jest pustynia. Bo na pustyni właśnie były węże, skorpiony i poprzez takie zafałszowanie. To zafałszowanie polegało na tym, że potomstwo Abrahama chciało wiele czynić dla Boga. Dla Boga, obudowując prostotę dekalogu w 613 wolno i niewolno. No i wreszcie jesteśmy przy tym fragmencie, który czytałem. Łatwo się domyśleć, że chodzi o słowo skała. W pierwszym czytaniu była mowa o wyprowadzeniu wody, czyli życia ze skały. Jak to rozumieć? To tutaj mamy wyjaśnione. Piotr, skała. Piotr był bez życia jeszcze na tym etapie, bez życia. Dlatego kiedy Jezus powiedział, ja wyprowadzę życie z mojej śmierci, z trupa na krzyżu, który przyjął na siebie niczym baranek Boży wszelkie zło, to zło zabrało mu życie. to czysto fizyczne. Piotr powiedział, Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Nie wierzą, że Jezus ma moc wyprowadzić ze swojej śmierci. Śmierć w tym wypadku jest nazwana skałą, czymś bez życia. Wyprowadzi nasze zmartwychwstanie, wody życia. Pamiętamy, że Jezus w pierwszej przypowieści, porównując swoje słowo do ziarna, ziarno padło na drogę, ale też na skałę. I że dopiero tą skałą to jest oczywiście Izrael, tą skałą to jest każdy z nas. Jednak Chrystus spełni to, co czynił Mojżesz, uderzy krzyżem w nasze życie, w skałę naszego życia, będzie uderzał krzyżem swoim i będzie wyprowadzał nawet z nas martwych życie, że my jesteśmy tak oporni na Boga, że gdyby nie to, że Jezus będzie nas dotykał krzyżem, laską, bo cuda były związane nie z Mojżeszem osobą, tylko z laską jego pasterską. I wtedy będzie i z naszego życia wyprowadzał, z naszej śmierci wyprowadzał życie. Człowiek po grzechu pierworodnym wewnętrznie jest skałą dla Boga, bez życia. Niektórzy głowami protestują. Tak, mówią, tak, źle nie jest. Chodzi o to, żeby właśnie te uderzenia akceptować. Bo dzięki tym uderzeniom wypłynie z naszych wnętrz woda życia, dary Ducha Świętego. Może zaśpiewamy. Odkryć, że ta niewiara Mojżesza i Aarona to jest moja i Twoja niewiara, że właśnie przez te uderzenia, które Pan stosuje w historii naszego życia, że one są po to, byśmy się z naszych wnętrz wypłynęło życie. Tu my też nie wierzymy i buntujemy się. Siedźcie, a ja przeczytam kolejny fragment tej Ewangelii, który ma bardzo ważną dla nas katechezę, już wam znaną, ale potwierdzenie tego, o czym już mówiłem. W tym czasie niektórzy uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nim i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeżeli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. I dalej jest mowa o zgorszeniu, które spowoduje w łonie chrześcijaństwa fakt, że my mamy w sobie pytanie, różne odłamy chrześcijaństwa dzisiaj mają sobie pytanie, różne religie, różni ludzie. kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim, kto jest najbardziej wierny Jezusowi. My dla Boga. Mówią różne wyznania chrześcijańskie. My dla Boga więcej. My jesteśmy lepsi. I to daje skandal podziału, braku jedności. My dla Boga. Czyli wpatrywanie się w to, co my dla Boga, to rodzi pychę, a za pychą stoi inny duch, duch niezgody, wyniosłości. I Jezus tutaj mówi, nie to będzie was zbawiać, co wy dla Boga, dla mnie. Zbawia to, co ja dla was. Ja, który jestem pierwszy, jako Bóg, który stał się człowiekiem, stałem się ostatni w krzyżu. Ponieważ wy jesteście dziećmi, ale nie Boga, tylko złego, przez swoją pychę, wyniosłość. Zbawia to, co ja dla was. Gdybyśmy my wrócili pod krzyż i naprawdę zrozumieli krzyż, co Bóg dla nas, i od tego zaczynali, to byśmy wszyscy mieli poczucie, że jesteśmy karłami. Karłami, nie chrześcijanami. Karzełkami. Nie ludźmi, ale karzełkami. Nie wyznawcami Chrystusa. Tak bardzo mielibyśmy poczucie, że nie dorastamy do tej miłości krzyża. Nie niesiemy w sobie tej miłości z krzyża. I to rodzi patologię, to rodzi zgorszenie. Mówiłem, że wtedy to, co ja dla Boga, sprawia, że przed nami jest lustro, w którym my się podziwiamy i już nie widzimy tego, co Bóg dla nas. A jak nie widzimy w punkcie wyjścia, co Bóg dla nas, to wtedy dzieją się rzeczy straszne. Dlatego dalej Jezus w tej Ewangelii mówi o zagubionej owcy, którą on znalazł, bierze na ramiona. Co on dla każdego z nas czyni? I wreszcie mamy wspaniałą przypowieść o dłużniku. Podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. A gdy zaczął się rozliczać, przeprowadzono jednego, który był mu winien 10 000 talentów. 10 000 talentów to trzeba sporej armii żołnierzy, mocnych, krzepkich chłopaków, żeby wziąć to, przenieść z miejsca na miejsce. Kilkutysięcznej armii. To jest tyle worków złota. 10 000 talentów. Oczywiście tu są liczby, symbole. 1000 to jest królestwo tysiąclecia, pełnia panowania Boga, a 10 aluzja do tego, że wszystko zostało zapowiedziane w dekalogu. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną i tak dalej, to już wiemy. Ale gdy Pan mu darował, wszystko przebaczył, darował ten dług, wyszedł, spotkał kogoś, kto był mu winien 100 denarów. To mniej więcej taka suma, że z powodzeniem można było w kieszeni nieść i kieszeń się nie rozerwała. Kto Kto ma 100 tysięcy talentów w swoim sercu? Miłość z krzyża. Ten nieskończony majątek. Kto ma w sercu 10 tysięcy talentów? Miłość z krzyża. Ten nie walczy o 100 denarów. I dlatego też ten fragment mówi, będziesz pustynią. Będziesz pustynią, niebezpieczną pustynią. Jeżeli w sobie nie będziesz nosić miłości z krzyża, tego skarbu. Zaczniesz walczyć z tymi, którzy ci tam nadepnęli. Nadepnęli, skrzywdzili. Zaczniesz walczyć o 10, o 100 denarów. I wtedy się dzieje rzecz straszna. Wtedy jesteśmy wydani katom. Przez katów należy rozumieć złego ducha. Pan zostawia, Pan ze swoim miłosierdziem z krzyża odchodzi z naszych wnętrz, przychodzą kaci i daje nam wycisk. I my nie bardzo rozumiemy siebie. To są opętania mniej lub bardziej jawne, ale w każdym razie ogromne udręki przychodzą. Nie wolno nam lekceważyć faktu, że chrześcijaństwo jest przebaczeniem nie naszym, nie naszym, bo my nie umiemy przebaczać. To jest przebaczenie Boga, człowieka, którego przyjmujemy i w sakramentach świętych, i w komunii świętej. Nieraz w konfesjonale mi mówią, proszę Ojca, ja ciągle powtarzam, przebaczam, przebaczam, a to ciągle we mnie jest. Ciągle we mnie ta krzywda żyje. Bo ty chcesz sama siebie zbawić. Tak. Tym, który przebacza, a przebaczając przeistacza krzywdę w łaskę, w obecność Boga jest Jezus Chrystus. Oddaj Mu krzywdę w krzyżu, zaproś Go z krzyża swoje wnętrze i ilekroć zaczyna Cię ta sprawa dręczyć, a to te katy przychodzą i przypominają. Wtedy przywołuj na nowo Jezusa Chrystusa i mów, Panie, jak to dobrze, że Ty ze swoim krzyżem, ze swoim przebaczeniem możesz zamieszkać we mnie, że mnie te katy nie torturowały. Bo inaczej będzie pustynia. To tyle na dziś. Tak, to są tylko takie sygnały, żebyśmy kontemplowali, zderzali Księgę Liczb z tym fragmentem. Przemienienie Pańskie to jest przywołanie jakiego wydarzenia z Księgi Liczb, przemienienie Pańskie w tym fragmencie. Wąż na palu, tak, wąż na palu. Taka ciekawostka tutaj jest, że zgłosili się poborcy podatku na świątynię do Piotra i powiedzieli, słuchaj, twój mistrz nie płaci podatku, ani ty nie macie, tutaj nie mamy zapisane, żebyście zapłacili podatek na świątynię. Jezus mówi do Piotra, idź nad jezioro, zarzuć wędkę, weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, otwórz jej pyszczek, znajdziesz statera, weź go i daj im za mnie i za siebie. Kiedyś oglądałem film przyrodniczy, o takich rybkach, które swoje maleństwa tutaj mają w takim worku. Te maleństwa wypływają, bawią się, a jak jest jakieś zagrożenie, to ta ryba mama otwiera pyszczek, a one wszystkie ciach, chowają się tutaj. No i już są bezpieczne. Z tego Jezus uczynił przymierze. Teraz, kiedy ja jeszcze żyję, to ja was osłaniam przed sługami świątyni. chowacie się we mnie, ja was tutaj chowam. Bronię was. Ale przyjdzie moment, kiedy mnie nie będzie, kiedy będzie zagrożenie. Dlatego, jeżeli tylko możecie unikać konfliktów, to unikajcie. Unikajcie. Nie prowokujcie, dlatego, że macie rację. To jest bardzo ważna rada dla nas, którzy mamy rację, prawda? Wróćcie do domu skromni, pokorni. Nie wciskajcie nikomu tych książeczek. Nie wciskajcie, broń Boże, nie wciskajcie. Dlatego kazałem wam solidne datki składać za te książeczki, żeby nie nabierać samą naręcz. I teraz o temu. O, widzę księdza, ścisnę i tak dalej, i tak dalej. Nie prowokujcie. Bądźcie pokorni, skromni i schowajcie się w Jezusie Chrystusie obecny was. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Połykała i te rybki już nie mogły tam się znaleźć. Otóż Jezus przez to chce powiedzieć, że przyjdzie taki moment, kiedy On połknie skałę Golgoty i już nie będzie, nie będą mogli się gdzie schować, bo już Go nie będzie. Ale żeby tę skałę rozumieć jako wartość, w związku z tym tam była, tym razem rybka połknęła pieniążka. Że to jest wartość. No takie bardzo to dowcipne, pełne humoru wszystko jest. I jeszcze jest jedna paczka tych książeczek. Gdyby ktoś był zainteresowany, to skorzysta. Dobrze, módlmy się.